Rozpoczniemy teraz pieśnią i modlitwą. Brat Daniel Kaleta poprowadzi śpiew. Zwrócimy nasze słowa do tronu łaski naszego niebieskiego Ojca, aby Mu podziękować za dany nam przywilej, a w modlitwie poprowadzi nas brat Leszek Szarkowicz.
Kochany nasz Boże i Ojcze, przybliżamy się do Ciebie, aby Ci z głębi naszych serc wyrazić dziękczynienie za to, że błogosławisz nam, za to, że możemy być tutaj, za to, że możemy się wspólnie widzieć, wspólnie cieszyć, wspólnie płakać. Dziękujemy Ci za to. Przepraszamy, że za mało myślimy o Tobie. Przepraszamy Ciebie za to, że czasami zapominamy, że Ty patrzysz na nas. Prosimy, pomóż nam, abyśmy naszym życiem byli godni nazywania Twoimi dziećmi. Pomóż nam, abyśmy potrafili podobać się Tobie, podobać się jeden drugiemu. Pomóż nam, abyśmy po tej konwencji byli lepszymi Twoimi dziećmi, Twoimi żołnierzami. Prosimy Ciebie o to przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Wszelkie pismo od Boga jest natchnione. Jest to tytuł wykładu, którym podzieli się brat Daniel Woźniak i teraz jest proszony.
Przed rozpoczęciem wykładu chciałbym przesłać Wam serdeczne pozdrowienia od braci pozostałych w La Morle i od mojej mamy.
Żyjemy w czasach, w których ludzie patrzą na wszelkie sprawy związane z religią w sposób coraz bardziej swobodny i obojętny. Tym charakteryzuje się mój kraj, Francja, w którym ludzie stają się coraz większymi ateistami, nie liczący się i niezainteresowani Bogiem. Nie tylko odrzucają jakiekolwiek nauczanie o Panu Bogu, często naśmiewają się z Niego, ignorują Go, a w swoich kpinach dochodzą aż do bluźnierstwa. Szacunek dla religii zanika. Wiara zanika. Lecz czy nie są to znaki czasów, w jakich żyjemy? Czy nasz Pan nie przewidział, że w czasach ostatnich, przy Jego powrocie, nie znajdzie On żadnej wiary na ziemi? Pomimo tego mamy przywilej posiadać bezcenny skarb, który mówi nam, jak mamy żyć, skąd przyszliśmy, dokąd idziemy, kim jesteśmy. Ten skarb odpowiada na każde pytanie, które rozumna istota może zadać, krocząc przez życie. Żadna inna wiedza nie jest równa harmonii zawartej w świętych księgach. Jakie zatem mamy dowody na to, że słowa te są prawdziwe, że nie są to jedynie baśnie, jak wielu ludzi zwykło mówić? O dziwo, ludzie, z którymi rozmawiamy, zgadzają się, że Noe, Abraham, Jakub, Józef, Mojżesz, Dawid, Salomon i Jezus rzeczywiście żyli na ziemi, ponieważ są na to dowody historyczne. Mimo wszystko traktują oni historie napisane w Biblii jako zwykłe legendy. Z jednej strony zgadzają się z tym, co jest napisane, a z drugiej to odrzucają. Cóż możemy powiedzieć o Adamie i Ewie? Chrześcijaństwo nazywa ich naszymi pierwszymi rodzicami, jednakże wielu zaprzecza temu, przyjmując przeciwstawną teorię zwaną ewolucją. W jaki zatem sposób możemy udowodnić, że cała Biblia jest prawdziwa? Czy my sami jesteśmy przekonani, że tak właśnie jest? Apostoł Paweł pisze w 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 16 i 17 werset. Wszystko pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. Zastanowimy się nad wyrażeniem: wszystko pismo jest od Boga natchnione. Jeśli ktoś przyjmie, że całe pismo jest natchnione przez Pana Boga, automatycznie całe pismo musi przychodzić od Boga, być Słowem Bożym. Jeśli jest Słowem Bożym, nie można go kwestionować, wątpić w nie lub je ignorować. Co jest tym pismem? Pisma zawsze nam towarzyszyły. Od początku dziejów ludzkość próbowała notować swoją historię, używając znaków, pisma, nawet w jaskiniach, których ściany są pełne malowideł. Te mówią nam dziś, jak ludzie żyli. Innego rodzaju pisma lub historie zostały wyryte na kamieniach, tak przykładowo robili Egipcjanie. Znaki te były trudne do rozszyfrowania, lecz dzięki znalezisku zwanemu kamieniem z Rosetty znamy dziś znaczenie tego, co było notowane. Następnie używany był pergamin. Niektóre egzemplarze zachowały się do dziś. Podajmy przykład zwojów znad Morza Martwego, niosąc nam słowa proroków i apostołów. W dzisiejszych czasach biblioteki zawierają miliony książek. Lecz czy są to właśnie pisma, o których mówił apostoł Paweł? Odpowiadamy jednoznacznie nie. Co wtedy zawiera się w wyrażeniu użytym przez apostoła Pawła wszystko pismo? Bez wątpienia możemy odpowiedzieć, że pismem tym jest Stary i Nowy Testament Biblii, mieszczącej 66 ksiąg. Pomimo faktu, że apostoł użył tego sformułowania przed spisaniem i redagowaniem Nowego Testamentu, potwierdzamy myśl, że wszystkie księgi Nowego Testamentu są częścią pisma, o którym apostoł Paweł mówił, do którego zalicza się nawet list zawierający te słowa. W czym te księgi lub pisma są wyjątkowe? Jedno wyrażenie charakteryzuje, a nawet odróżnia te pisma od wszelkich innych pism. Jest nim stwierdzenie: wszystko pismo od Boga jest natchnione. Nie chodzi tu o jakiekolwiek książki, lecz o pismo, które jest natchnione przez Boga. Jakie znaczenie niesie przymiot natchnione? Oto myśl z komentarza biblijnego. Każde słowo Pisma Świętego jest natchnione, jest oddechem Boga. Greckie teopnot. Pomimo rozumu, indywidualności, stylu literackiego lub osobistych przekonań świętych pisarzy, Pan Bóg w cudowny sposób pokierował redagowaniem Pisma Świętego, tak że niesie ono ludzkości jego niezawodne boskie objawienie wraz z doskonałą dokładnością w przystępny sposób. Gdyby napisał je sam Pan Bóg, jego słowo nie byłoby bardziej dokładne, ani nie miałoby więcej autorytetu niż ma teraz. Brat Russell kilkakrotnie komentował to zagadnienie. Pisze on następujące słowa. Mężowie ci działali z natchnienia lub pod wpływem Boga. W ten sposób byli użyci do powiedzenia lub napisania słów, które on chciał wyrazić. Nauki Jezusa, apostołów i proroków, jedyny natchniony autorytet. Wciąż posiadamy apostolskie instrukcje, tak samo zupełnie jak miał je pierwotny Kościół. Natchnione nauki, które zostały nam przekazane, są wystarczające i muszą stanowić fundament naszej wiary. Nie chcę przez to powiedzieć, że mamy odrzucić wszelkie inne pisma. Mamy raczej być ostrożni, uważni i czynić jak szlachetni Berianie, którzy badali wszelkie nowe pomysły, by stwierdzić, czy pochodzą one od Boga, czy od ludzi. Mamy również inne pisma, które pomagają nam zrozumieć wiadomość, którą Pan Bóg zawarł dla nas w Piśmie Świętym. To dzięki działaniu Ducha Świętego pastor Russell wytłumaczył tak wiele wersetów, które były zakryte, schowane przed wzrokiem. Pisma pastora Russella nie miały na celu zaopatrzyć ludzi w nowość. Miały na celu wytłumaczyć to, co było już przekazane przez proroków Jezusa i apostołów. Napisał on w książce kazań, strona 673. Nie potrzebujemy więcej wypowiedzi w sprawach doktrynalnych. Jest tylko 12 prawdziwych apostołów, przy czym Paweł zajął miejsce Judasza. Lecz zawsze znaleźli się tacy, którzy zwali siebie apostołami, co przepowiedział nasz Pan. Objawienie, 2 rozdział, 2 werset, mówi nam, że mamy być na baczności. Znam uczynki Twoje i pracę Twoją i cierpliwość Twoją, a iż nie możesz cierpieć złych i doświadczyłeś tych, którzy nie mienią się być apostołami, a nie są, i znalazłeś ich, że są kłamcami. Fałszywi nauczyciele, pojawiający się przez cały wiek Ewangelii, przyciągali naśladowców nie do Pana, lecz do swoich organizacji. Ich wyłącznym celem jest się wzbogacić i panować nad innymi. Biblia jest ogólnie uznawana przez chrześcijan jako mającą boski autorytet, lecz nieliczni są w stanie ją jasno zrozumieć. Kto uwierzytelnia pismo? Zadajemy to pytanie, by dowiedzieć się, kto potwierdza, że Pismo jest natchnione przez Pana Boga. Na kim oparł apostoł Paweł swoje stwierdzenie, że całe Pismo jest natchnione przez Boga? Bez zastanowienia możemy odpowiedzieć, że potwierdza je zarówno jego zawartość, jak i sami jego pisarze. Spójrzmy na Stary Testament. Pisarze Starego Testamentu głoszą takie zdanie. Oto słowa Dawida z 2 Księgi Samuelowej, 23 rozdział od 2 do 4 wersetu. Duch Pański mówił przez mnie, a słowa Jego przechodziły przez język mój. Mój Bóg Izraelski mówił do mnie, Bóg Izraelski mówiła Skała Izraelska, ten, który panować będzie nad ludem, będzie sprawiedliwy, panować będzie w bojaźni Bożej. Będzie jako bywa światłość poranna, gdy słońce rano bez obłoków wschodzi. Dawid był instrumentem, poprzez który Pan przekazywał swoje słowa. Dawid nie mówił sam od siebie. Słowa jego płynęły nie od niego, lecz od Pana. Czy można podważać słowa Dawida? Czy możemy podejrzewać, że jego stwierdzenia są fałszywe? Gdyby było najmniejsze podejrzenie co do charakteru Dawida, czy myślicie, że Pan Jezus, doskonały człowiek na ziemi, użyłby właśnie Dawida jako autorytetu? Zastanówcie się nad słowami z Mateusza 12, rozdział 3, werset, gdzie Jezus odpowiada na oskarżenie faryzeuszy wynikające z wydarzenia, kiedy jego uczniowie zrywali pszenicę w dniu sabatu i spożywali ją. A on im rzekł, i zaleście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy łaknął on i ci, którzy byli z nim byli? Czy myślicie, że Jezus, doskonały człowiek, cytowałby słowa kogoś, kto uważany był za kłamcę? Słowa te są pełne prawdy i możemy zaświadczać, że Dawid był pod natchnieniem, kiedy przemawiał. Przytoczmy kolejny przykład, tym razem z Izajasza, 59 rozdział, 21 werset. A toć będzie przymierze moje z nimi, mówi Pan. Duch mój, który jest w Tobie i słowa moje, którym włożył w usta Twoje, nie odstąpią od ust Twoich, ani od ust nasienia Twego, ani od ust potomków nasienia Twego, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Mamy tu pokazaną tę samą myśl. Pan mówi przez Izajasza. Słowa moje, które włożę w usta Twoje. Tak jak to miało miejsce z Dawidem, nie możemy mieć wątpliwości, czy Izajasz był prawdziwie uważany za proroka w czasach Jezusa. Czy mamy na to dowód? Tak, ponieważ Jan Chrzciciel odniósł się do księgi Izajasza, która mówiła zarówno o jego przejściu na świat, jak i o narodzeniu Jezusa. Sam Jezus, gdy był w synagodze w Nazarecie, na początku swojej misji, stałby czytać, a z jakiej księgi pochodziły czytane przez niego słowa? Z proroctwa Izajasza. Czytamy o tym z Łukasza, 4 rozdział 18 i 19 wersy. Duch Pański nade mną, przeto mnie pomagał, aby opowiadał Ewangelię ubogim. Posłał mnie, abym uzdrawiał skruszone na sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie i ślepym przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na wolność, abym opowiadał rok Pański przyjemny. Czy uważacie, że Izajasz sam wymyślił swoje słowa? Czy podejrzewacie, że przepowiedział rzeczy przyszłe z tak wielką dokładnością dzięki samemu sobie? Bez najmniejszego cienia wątpliwości możemy potwierdzić, że był pod natchnieniem, które pozwoliło mu napisać swoje całe proroctwo. Żaden z proroków Starego Testamentu nie mógł zafałszować swojego posłannictwa lub głosić coś innego niż słowa, które zostały mu przekazane. Pamiętacie historię Balaama, 4 księga Mojżeszowa, 22 rozdział, kiedy poproszono go, by rzucił przekleństwo na Izrael. Oślepiony perspektywą zdobycia bogactw, jakie oferował mu Balak, chciałby Bóg pozwolił mu to uczynić. Ponieważ upierał się przy tym, Pan na to dozwolił. Lecz pod warunkiem wypowiadania jedynie tych słów, które wypowie mu sam Pan Bóg. Czy kierowały nim dobre intencje? Z pewnością nie, ponieważ anioł Pański zastąpił mu drogę. Zaślepiony perspektywą bogactw, nie zauważył anioła, lecz zobaczył go jego osioł i nie chciał dalej jechać. Balaam zdążył 3 razy uderzyć osła, gdy stało się coś nieprawdopodobnego. Osioł przemówił. Wtedy oczy Balaama zostały otwarte. Ujrzał on anioła i zdał sobie sprawę, w jakim niebezpieczeństwie się znalazł. Balaam pragnął powrócić do domu, lecz anioł pozwolił mu kontynuować swoją podróż pod warunkiem posłuszeństwa regule, której wcześniej obiecał być wierny. Co było tego wynikiem? Zamiast rzucić przekleństwo na Izrael, pobłogosławił mu, ponieważ mógł wypowiadać jedynie słowa Pańskie. To wydarzenie daje nam zapewnienie, że wszystkie księgi są prawdziwe, że nasz Pan pilnował tego, co zostało napisane, i że natchnął On wszystkich proroków, by ich wypowiedzi odzwierciedlały prawdę Jego Słowo Pismo. Tę samą prawdę możemy pokazać w każdej księdze Starego Testamentu. Natchnienie pism Starego Testamentu jest mocno potwierdzone przez często powtarzające się zwroty, takie jak tak mówi Pan, Izajasz 65:8. I mówił Bóg wszystkie te słowa, druga Mojżeszowa, 20 rozdział 1. I rzekł Bóg do Mojżesza. Druga Mojżeszowa, 24 rozdział 1 werset. Rzekł Pan do Mojżesza mówiąc. I stało się słowo Pańskie do mnie mówiąc. Autorzy proroctw nigdy nie przypisują samym sobie tego posłannictwa lub wyroczni, ponieważ byli oni jedynie pośrednikami, w których ręce Pan Bóg przekazał swoje prawa, swoje błogosławieństwa, a czasem nawet swoje przekleństwa. Natchnienie pism Starego Testamentu jest również potwierdzone przez Jezusa Chrystusa. Zważmy na Jego słowa zapisane w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 18 werset. Zaprawdę bowiem powiadam wam, aż przeminie niebo i ziemia, jedna jota albo jedna kreska nie przeminie z zakonu, aby się wszystko stało. Czy możemy wątpić w prawdziwość tych słów, autentyczność zakonu, nawet w najmniejszej kropce lub jocie? Jota jest najmniejszą literą greckiego alfabetu i odpowiada literze I w języku francuskim. Wszystko, cokolwiek zostało przypowiedziane w Starym Testamencie, w zakonie, z pewnością się wypełni, co udowadnia, że wszystko zostało zapisane pod boskim natchnieniem. Że żaden niedoskonały człowiek nie mógłby napisać niczego tak idealnie, bez najdrobniejszego błędu. Oto kolejny cytat z Ewangelii Jana, 10 rozdział, 34 i 35 werset. Odpowiedział im Jezus: jeżeli nie jest napisano w zakonie waszym, Jan rzekł, bogowie jesteście? Jeżeli on nazwał Boga bogami, od których się stało Słowo Boże, a nie może być Pismo skażone? Co zostało napisane? Jeżeli Pismo nie może być skażone, utwierdza to słowo, które Jezus wypowiedział w poprzedzającym fragmencie, że wszystko musi się wypełnić, że nie ma tu pomyłki, że Pismo jest doskonałe i mogło być napisane pod natchnieniem jedynie kogoś doskonałego, a tym jest sam Pan Bóg. Natchnienie ksiąg Starego Testamentu potwierdzają również apostołowie. Oto słowa, które znajdujemy w Dziejach Apostolskich, 1 rozdział, 16 werset. Mężowie, bracia, musiało się wypełnić ono pismo, które opowiedział Duch Święty przez usta Dawidowe o Judaszu, który był wodzem tych, co pojmali Jezusa. Nawet przykre wydarzenia zostały bardzo szczegółowo przepowiedziane. Nie mogło być inaczej. Apostoł dokładnie wskazuje, że słowa, które obwieścił Dawid, przyszły na niego przez Ducha Świętego pod natchnieniem Bożym. Jasne świadectwo daje nam również apostoł Piotr w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, 20 i 21 wersecie. To najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu, albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc, mówili święci Boży ludzie. Ta myśl jest wyjątkowo jasna i dostarcza kolejnego dowodu, że prorocy byli kierowani odgórnym autorytetem oraz że nie wypowiadali swoich słów, lecz słowa Pańskie. To dzięki boskiemu natchnieniu pisarze Biblii mówili z takim autorytetem o początku świata, zanotowali prawa zakonu, napisali księgi historyczne i poezję biblijną oraz obwieszczali swoje posłannictwo prorockie. Natchnienie równomiernie napełnia całe pismo, chociaż tylko niewielki fragment został podyktowany bezpośrednio przez Pana Boga. Co możemy powiedzieć na temat Nowego Testamentu? Czy możemy uznać całe nauczanie apostołów za natchnione przez Pana Boga? A nauczanie Jezusowe zanotowane i przekazane nam przez ewangelistów, czy jest dla nas wystarczająco wiarygodne? Pan Jezus sam odpowiada nam na to pytanie w Ewangelii Jana, 16 rozdział, od 12 do 15 wersetu. Mam ci wam jeszcze wiele mówić, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy nam opowie. On mnie uwielbi, bo z mego weźmie, a opowie wam. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekł, że z mego weźmie, a wam opowie. Tymi słowami Jezus zatwierdza natchnienie ksiąg Nowego Testamentu. Pokazuje, że niosą one nauki przygotowane specjalnie dla wiernych. Słowa te padły z ust Jezusa pod koniec Jego misji. W ten sposób dał do zrozumienia, że w przyszłości jeszcze wiele nauk zostanie objawionych. Ten czas nie był odpowiedni, by uczniowie mogli przyjąć wszystkie nauki. Pan Jezus, używając tych słów, wyjaśnił im, że kolejna część Jego nauczania zostanie im przekazana, kiedy Jego już nie będzie między nimi. To zdanie będzie przyznane wybranym jednostkom, które będą prorokować i ogłaszać rzeczy przyszłe w imieniu Boga. Jezus mówił o zesłaniu Ducha Świętego, który miał uzupełnić objawienie i wprowadzić ich w prawdę. Szczegółowo określił wspaniałe szczegóły nadchodzącego nowotestamentowego objawienia, a są nimi nauki dotyczące historii. On ci przypomni wam wszystko, co komu wam powiedział. Jan 14, rozdział 26, werset. Nauki dotyczące doktryn. On ci was nauczy wszystkiego. Wprowadzi was we wszelką prawdę. Ewangelia Jana 14, 26 i 16, 13. On wybrał poszczególne jednostki, które mają otrzymać Jego objawienie i przekazać je innym. Ale i wy świadczyć będziecie, bo ze mną od początku jesteście. Ewangelia Jana 15, 27. Obiecał On, że słowom wypowiadanym przez tych świadków pod wpływem Ducha udzieli takiego samego autorytetu, jaki cechuje Jego własne słowa. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi onym, który mnie posłał. Łukasz 10:16. On powiedział, że Jego objawienie będzie przekazane dalej. Widzimy to przejrzyście w słowach zapisanych w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, 8 werset. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was i będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej judzkiej ziemi, i w Samarii, aż do ostatniego kraju ziemi. On miał również przekazać swój chwalebny autorytet innym jednostkom, nie tylko swoim pierwszym uczniom, którzy napiszą część tego objawienia. Marek i Łukasz. Faktycznie w pierwotnym kościele byli prorocy, wybrani jako apostoł Paweł przez zmartwychwstałego Pana, którzy następnie otrzymali to nowe objawienie i przenieśli je na słowo pisane. I tenże dał niektóre apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele. Efezjan 4:11. Właśnie pokazaliśmy, że Nowy Testament jest potwierdzony przez samego Jezusa Chrystusa. Teraz zobaczymy, że potwierdzają go również apostołowie. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście Koryntian, drugi rozdział i 13 werset, o których też mówimy, nie tymi słowy, których ludzka mądrość naucza, ale których Duch Święty naucza, do duchownych rzeczy duchowne stosując. Źródłem nauczania apostoła nie była jego własna inteligencja, lecz jego listy zostały napisane pod ich natchnieniem i podają nam na przykład dokładne informacje o zmartwychwstaniu w 15 i 16 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Apostołowie trzymali się bardzo blisko Ewangelii głoszonej przez Jezusa Chrystusa. Odrzucali wszelkie inne Ewangelie. Paweł napisał w liście do Galacjan w pierwszym rozdziale, siódmym i ósmym wersecie, która nie jest inszą, tylko niektórzy są, co was turbują i chcą wywrócić Ewangelię Chrystusową, ale choćbyśmy i my, albo anioł z nieba opowiadał na Ewangelię, mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty. Nawet jeśli w Nowym Testamencie cytowany jest czasem Stary Testament w sposób bardziej dowolny poprzez parafrazę lub interpretację, jego autorytet nigdy nie był kwestionowany, nigdy nie wątpiono w oryginalność zapisu. Pierwotny Kościół akceptował natchnione przez Boga teksty Nowego Testamentu w momencie, kiedy docierały one do nich, chociaż oficjalne uznanie kanonu jako całości nastąpiło po latach. Ponieważ Pismo jest natchnione, mówi ono z mocą. Oryginalny jego tekst jest bezbłędny. Formuje on niezawodne objawienie Pana Boga względem rodzaju ludzkiego. Możemy wymienić liczne wersety, gdzie pisarze uważają samych siebie za jedynie sług, a nie autorów słów, które wygłaszali. Przyjmijmy inne ich słowa zaprzygotowane przez Pana Boga jako słowa Ojca wypowiadane do swoich dzieci. Przeczytajmy jeszcze raz słowa Pawła z drugiego listu do Tymoteusza, 3:14-17. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego ci powierzono, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. A iż z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Jezusie Chrystusie. Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. Amen.
Dziękujemy bratu Danielowi za jego wykład. Myślę, że były te słowa również natchnione od Boga. I tak jak na wstępie swojego wykładu brat nadmienił, że ludzie otaczający nas wokoło, obojętnie na jakim kontynencie zamieszkujemy, poddają wątpliwość. Niejednokrotnie poddają wątpliwość prawdziwość tych słów, że całe Pismo Święte, cała Biblia jest tym słowem natchnionym od Boga. Nie dziwią nas te rzeczy, ponieważ zostaliśmy o tym poinformowani, że aby rozumieć, aby docenić wartość tego słowa, że autorem tego słowa jest sam Bóg, Ojciec Niebieski, Stwórca Wszechświata, potrzebna jest wiara. A jak powiedział apostoł święty Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, w rozdziale 3 i werset 2, wiara nie jest rzeczą wszystkich. Przeczytam, braterstwu, ten fragment, który jest modlitwą świętego apostoła Pawła za nami, za wszystkimi tymi, którzy zauważyli, ocenili tą łaskę i ten dar, że całe Pismo Święte jest natchnione od Boga. Drugi list do Tesaloniczan, 3, wersety od 1-5. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. Albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Co zaś o was mamy, to mamy ufność w Panu, że to, co wam rozkazujemy, można by dodać, przekazujemy, czynicie i czynić będziecie. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Dodałbym w tym miejscu jeszcze dwa wersety, które są dalszym ciągiem wersetów użytych do dzisiejszej manny. List świętego Pawła do Filipian, 2 rozdział, werset 3 i 4. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Drodzy braterstwo, brat nie wspominał takiego wersetu, ale są słowa, że w obliczu tych różnych opinii, z jakimi możemy spotkać się w otaczającym nas świecie, często w świecie niewiary, nieufności, braku szacunku dla Słowa Bożego, że nie powinniśmy być tą sytuacją zatrwożeni, bo Słowo Boże poucza nas o tym, co możemy powiedzieć w każdej sytuacji, w jakiej możemy się znaleźć. Nie znalazłem tego wersetu, ale myślę o słowach, gdzie jest powiedziane, że choćbyśmy się znaleźli w bardzo niekorzystnych warunkach, w trudnych doświadczeniach, to nie powinniśmy się obawiać, co mamy odpowiadać na wstawiane nam pytania lub zarzuty. Pismo Święte, Bóg poprzez swojego Ducha jakby wkłada w nasze umysły, w nasze serca słowa, którymi możemy się posłużyć. Jeżeli będziemy mieli właśnie na uwadze słowa pocieszenia, pouczenia wynikające właśnie z Pisma Świętego, to zapewne przekonamy się, że tak jest. Ponieważ czas pozwala, przytoczę autentyczny jeden przykład na taką sytuację. W naszym zborze w Biłgoraju mamy jedną siostrę, która ma już 88 lat. Mieszkała dotychczas samotnie, ponieważ jej mąż zmarł 20 lat temu. I jest rzeczą normalną, że w tym wieku jej siły fizyczne podupadają. A ponieważ nie mieli dzieci, nie ma rodziny bliskiej, która mogłaby się nią zajmować, podjęliśmy rozmowy, aby skierować ją do domu Betania w Miechowie. Po złożeniu dokumentów w gminie, bardzo szybko, zaraz na następny dzień, odwiedził ją urzędnik, aby przeprowadzić z naszą siostrą wywiad. Rozpoczął od zarzutów, od narzekania, czy ona zdaje sobie sprawę z tego, ile ona będzie gminę kosztować. Myślę, że taka staruszka mogłaby schylić pokornie głowę i odpowiedzieć, że nie zdawała sobie z tego sprawy. A ona zadała proste pytanie. A gdzie byliście do tej pory? Czy do tej pory wydaliście na mnie choćby jedną złotówkę? A chyba w tym kraju jest jakieś prawo, które zobowiązuje gminę do opieki nad osobami samotnymi. Naturalnie urzędnik wiedział, że ona jest z innej społeczności i przecież ty masz braci, którzy się powinni tobą opiekować. O tym był poinformowany. Na to ta siostra odpowiedziała: moi bracia, na ile mogą, to aż dotąd się mną opiekowali. Dlatego wy nie musieliście dotąd na mnie wydać ani złotówki. Ale oni mają swoje rodziny, mają swoje obowiązki, tak jak i Pan, i więcej ja od nich oczekiwać nie mogę. Dlatego przyszedł czas, kiedy postanowiłam skorzystać również z innej pomocy. Kiedy ta siostra mi to wszystko opowiedziała, byłem zdumiony jej trzeźwością, jej mądrością, jej spokojem. A przecież to wszystko było dzięki Pismu Świętemu, Słowu, które do niej dotarło, którym ona się przez całe życie posługiwała i z której to mądrości skorzystała. A Pan Bóg włożył w jej usta odpowiednie słowa. Myślę, braterstwo, że pomimo tych różnych otaczających nas okoliczności, miejmy pełną ufność w to, co Pan Bóg nam przekazuje. Również w tej formie i przez braci, którzy przemawiają z tego miejsca. Myślę, że jesteśmy wdzięczni Bogu, że dał nam takie zrozumienie i daje nam tyle przywilejów, aby z tego Jego bogactwa korzystać. Oddajmy Mu za to chwałę poprzez pieśń i modlitwę. Brata Daniela poproszę o przeprowadzenie śpiewu.
Tysiąclecia zorze, zwiastując szczęście przyszłych lat. O, dzięki Ci, Najwyższy Boże, żeś chwili tej doczekać dał. Królestwa już przyszedł czas. Pan wkrótce wyzwoli nas i weźmie nas do chwały swej i będziemy wiecznie trwali w niej. Wnet spłynie łaska na narody za pośredni pańskich sług, bo wkrótce ześle czas ochłody na biedną ludzkość Stwórca Bóg. Królestwa już przyszedł czas, Pan wkrótce wyzwoli nas do chwały swej. niechali w niej. I skończą się nam chwile znoju, nastanie tysiąclecia czas, a w ciągu owych lat pokoju panować będziem z królem wraz. Królestwa już przyszedł czas. Pan wkrótce wyzwoli nas i weźmie nas po chwały swej. I będziem wiecznie
oddamy Bogu chwałę poprzez modlitwę z bratem Jankiem Litkowiczem ze zboru w Białogardzie.
Dobry, potężny, wielki Ojcze Boże nasz, Ty, Panie niebios, dałeś nam wiarę, że w niebiosach niebios Twoje królestwo tam jest. Ty, który objawiłeś się przez Syna swego, którego uczyniłeś słowem do nas przemawiającym. Ty, Ojcze, który dałeś nam pismo od Ciebie natchnione. Dziękujemy Ci. Godzien jesteś chwały. Nie umiemy tego wyrazić. Próbujemy. Jako dzieci Twoje w imieniu Jezusa Chrystusa zbliżamy się codziennie do Ciebie, a teraz w tej wielkiej, wspaniałej gromadce chcemy Ci wyrazić wdzięczność za to, że pozwoliłeś nam, abyśmy mogli być duchem Twoim włączeni w te wielkie koła Twojej społeczności. Panie Boże, Ty, który przez proroków powiedziałeś, że Twoje wielkie koła napełnione są oczyma, jakżeż to w dniach dzisiejszych my to widzimy, że Twoja społeczność ludu rozrzucona po całym kraju, po całej kuli ziemskiej, tak w Indiach, tak w Mołdawii, tak w Rumunii, tak za dalekim oceanem. Panie Boże, Ty wszędzie masz swoje koła. Jakżeż Ci dziękujemy, że oczyma społeczności wyrozumiewamy wolę Twoją z pism Twoich. Prosimy Cię, aby Duch Twój kierował tymi kołami, tymi społecznościami, abyśmy w jedność rodziny Twojej wzrastając mogli w przyszłości ujrzeć się oko w oko. Prosimy, błagamy, w czymkolwiek nie dostajemy, cokolwiek jest nie tak, Panie Boże, niech to Pismo Święte, które jest natchnione, niech nas poucza, niech nas prowadzi do celu, do którego nas powołałeś. Za powołanie, za wiarę, za wszystko, cokolwiek otrzymujemy, dziękujemy. I o wszystkie łaski i błogosławieństwa potrzebne nam w dalszym ciągu życia naszego błagamy, a czynimy to w drogim, chwalebnym imieniu Jezus. Amen.
Amen. Korzystamy z przerwy do godziny 11, ale za 5:11 będzie dzwonek.